witam Was serdecznie. Z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Wracamy z audycjami, podcastami. Mamy nagranie numer 51 i tym rozdaniem 51 zaczynamy kolejny etap wielu, myślę, ciekawych audycji, które będą Wam pomagały w kolejnych krokach inwestycyjnych, szczególnie osobom, które zaczynają dopiero karierę lub też wiążą przyszłość z rynkiem nieruchomości, więc jest to na pewno bardzo ważne, żeby wiedzę zdobywać, ale nie tylko należy ją zdobyć, trzeba ją przekładać na rynek, na rzeczywistość i na realne działania. Więc moi drodzy, skoro rozpoczynamy 51. nagranie, no to kilka takich informacji, bo już dawno nie nagrywałem i z racji tego też, że zaopatrzyłem się w trochę lepszy sprzęt, bardziej profesjonalny, mam nadzieję, że też te nagrania będą dużo lepiej, myślę, odebrane technicznie, więc też to jest dla mnie powód do jakiejś radości. I z kilku takich ogłoszeń bardzo ważnych, które no już za niedługo będą się realizować. Więc pierwsze ogłoszenie jest takie, że w sobotę i w niedzielę mamy bardzo duże wydarzenie na rynku nieruchomości, na rynku szkoleń, na rynku edukacyjnym. Jest to wydarzenie organizowane przez Asbiro. I 21-22 października widzimy się w Warszawie. Dlaczego zachęcam Was, żeby tam jechać? Jeżeli jeszcze nie słyszałeś o tym wydarzeniu, no to odsyłam Cię do Asbiro, na ich stronę. Wystarczy, że wpiszesz w Google Asbiro Seminarium Nieruchomości i na pewno znajdziesz odpowiednie informacje, czy też przez Google, ich stronę, czy na Facebooku. Ale przede wszystkim jest to ważne, żeby poznać innych, bo głównie takie wydarzenia kumulują nieograniczony potencjał tak naprawdę. Możesz wejść w nowe relacje i tak naprawdę no, dzięki nim rozpocząć swoje pierwsze działania albo uskutecznić bieżące. Możesz też uniknąć wielu błędów, popytać się ekspertów, popytać się innych, którzy już na pewno wiele transakcji przeszli i też tam będą. Ja również się tam wybieram wraz ze swoim zespołem, więc będzie okazja do tego, żeby się spotkać, żeby pogadać. Te osoby, które gdzieś mnie znają, wiedzą jak wyglądam, przynajmniej niektórzy z internetu czy tam ze zdjęcia na okładkach moich poradników. Także jeżeli będzie okazja, to bardzo chętnie się z Wami spotkam, szczególnie moimi słuchaczami, którzy gdzieś tam, jak są jakieś wydarzenia i się pojawiam, bardzo miło mnie zaskakujecie zawsze, że i słuchacie audycji, i czytacie poradniki, ale też macie bardzo dużo ciekawych przemyśleń i też ciekawych przykładów z Waszych inwestycji, bo ja też się cały czas uczę i to rynek w Poznaniu jest inny, inny jest w Warszawie, ale dalej mówimy o nieruchomościach i to nas łączy, więc na pewno na tym polu będzie bardzo dużo ciekawych tematów do poruszenia. Także pamiętajcie, najbliższy weekend spędzamy w Warszawie bardzo intensywnie, będzie wielu wspaniałych wykładowców, takich jak Daniel Siwiec, Wojtek Orzechowski, Paweł Albrecht i inni, którzy mają ogromne doświadczenie i na pewno dzielić się będą z nim i z Wami przede wszystkim na tym evencie. Słuchajcie, kolejna informacja jest taka, że gdzieś prawdopodobnie pod koniec miesiąca października zostanie uruchomiona przedsprzedaż mojej kolejnej książki. Tym bardziej, że to będzie książka bardzo szczególna z kilku względów. Pierwszy wzgląd jest taki, że napisałem ją wespół z kilkoma osobami, między innymi są to członkowie mojego zespołu, są odpowiednie rozdziały, gdzie każdy z nas pełni w tym zespole odpowiednią rolę, więc przez cały proces inwestycyjny na kartach tej książki czytelnik będzie przeprowadzony. Będzie mowa o remontach, będzie mowa o ryzykach, o całym procesie inwestycyjnym, mowa o negocjacjach, gdzie się zarabia najwięcej tak naprawdę, o zarządzaniu najmem, o wielu strategiach, w tym podatkowych, więc no, cały proces na tym polu będzie rozłożony przez nas zespół. Będzie też Angelika Talaga, która opisuje podejście inwestowania, przekazywania wiedzy, czy też uczenia dzieci o pieniądzach, o biznesie, tak żeby też dzieci jako ci kontynuatorzy naszych działań biznesowych mogli to robić po prostu dobrze, żebyście mając dzieci mogli im pokazać, jak wchodzić w biznes, kiedy dzieci już przyglądają się wam, waszym działaniom. Czasami się dziecko nieraz dziwi, że dlaczego tata nie idzie do pracy, jak to zazwyczaj idą ojcowie gdzieś, a jest tam przy tym komputerze i coś tam sobie stuka, czy pracę ma w domu, czy gdzieś jedzie czasami tylko na jakieś remonty, no to też trzeba to wszystko dziecku tłumaczyć, że jest to też pewien rodzaj szczególnej pracy, a dzięki niej może ten czas być wykorzystywany właśnie dla rodziny. Kolejną osobą, która bardzo ciekawy temat porusza, jest Łukasz Martyniec i to jest ekspert, jest to prawnik, jest to przede wszystkim ekspert od prawa spadkowego, sukcesji spadkowej, więc na pewno tutaj na tym polu będzie bardzo konkretna, bardzo merytoryczna i wartościowa wiedza dla każdego. To już nie ma znaczenia, czy się zajmujesz nieruchomościami, czy nie. Jakiś majątek posiadasz, bądź będziesz posiadał w przyszłości, czy to nawet odziedziczysz od kogoś, czy też wypracujesz samemu, no ale coś po sobie kiedyś zostawisz. No i tym samym, żeby odpowiednio do tego podejść, czy też do prowadzenia biznesu w ramach nieruchomości, wszystko się będzie wiązało z tym, że kiedyś odejdziemy, więc no trzeba za naszego życia dobrze to poukładać, żeby te klocki później fajnie funkcjonowały dla naszych spadkobierców. Także no jest to niezwykle ważny rozdział w życiu każdego inwestora. Na pewno bardzo dużo przydatnych informacji i jakże no istotnych, wiążących się z finansowaniem kredytowym będzie omówionych przez Piotrka Sakiewicza, który bardzo drobiazgowo no tutaj omawia kredyt hipoteczny i to, w jaki sposób on może ci pomóc jako dźwignia finansowa w inwestowaniu w nieruchomości. Ważne jest to, że te wszystkie informacje, jakie zawierać będzie ta książka, są aktualne, bo oczywiście gdzieś tam będą się one dezaktualizować w ramach różnych przepisów czy ustaw, które będą nadchodzić, ale tak chcieliśmy zrobić te rozdziały i treści, żeby jak najdłużej były aktualne, żeby ta książka była jak najdłużej uniwersalnym poradnikiem, instruktażem do tego, żeby po prostu działać bez dużych ryzyk, żeby unikać błędów, żeby no, dostać no, tak naprawdę konkretną wiedzę, która płynie no, z dziesiątek transakcji i to właśnie chciałem w tej książce jak najlepiej przekazać czytelnikom, żebyście mieli w jednej pozycji wszystkie najważniejsze rzeczy, które się wiążą z inwestowaniem w nieruchomości. Kolejnym autorem, współautorem książki jest Paweł Albrecht, będzie też właśnie o sourcingu, którym się Paweł zajmuje, więc no na pewno jest cała ta wiedza niezwykle przydatna, tak żeby no każdy tutaj znalazł coś dla siebie, czy to osoby początkujące, czy bardziej zaawansowane. No i właśnie dzięki tym treściom uskutecznił swoje kolejne ruchy w branży nieruchomości. O samej książce będę jeszcze mówił pewnie nie raz, no bo to jest takie właśnie dzieło, które no na pewno nie tyle wymaga może wielkiej promocji, co wiadomo, no marketing musi jakiś być wokół tego, ale co szerszego omówienia, bo no to takich książek po prostu nie ma i ja kiedy śledzę różne wydania, różne książki, jak są tworzone, no to po prostu brakuje pewnych treści takich konkretnych, a jeżeli znacie wcześniejsze moje poradniki i styl pisania, no to na pewno nie zawiedziecie się, lecz myślę, że ja swoje też pisarskie warsztaty podniosłem na level wyższy i szczególnie we współpracy z wydawnictwem Barbello, dzięki bardzo dobrej współpracy z Błażejem Gałkowskim, który prowadzi od strony właśnie takiej redakcyjnej i w konsekwencji wyda tą książkę, jest to na pewno dzieło godne do tego, żeby się nim zainteresować. No, ale to nie mnie jakby do końca promować własne treści innych, to wam je oceniać, więc jak książka się pojawi, a mam nadzieję, że będzie to w okresie drugiej połowy listopada, no to wówczas będziecie mieli naprawdę konkretną wiedzę i no przede wszystkim fajną lekturę do na długie zimowe wieczory. No i też myślę ciekawy prezent na święta dla najbliższych, którzy być może też się interesują tematem inwestowania. Także te dwie główne informacje. Tematem takim przewodnim tego odcinka, który chciałem poruszyć, tak chciałem krótko, ale też niezwykle subiektywnie poruszyć to właśnie, co się wiąże z bieżącą sytuacją na rynku nieruchomości, bo czasami gdzieś tam się omawia kwestie takie stricte, takie bardzo techniczne z remontami, czy też jakieś kwestie prawne, konkretne i tak dalej. To też będzie się pojawiać w kolejnych audycjach, bo już postarałem się przygotować konkretną ramówkę do tego, żebyście mieli już w miarę regularne podcasty ode mnie na kolejne tygodnie, więc postaram się nagrać tego więcej. Też wpadłem na taki pomysł w związku z tym, że no nie każdy ma okazję gdzieś tam się zastanowić nieraz nad tą samą swoją mentalnością inwestora, czy w ogóle nad mentalnością, jak działać, co robić w nieraz w trudnych sytuacjach, jakichś rozterkach, w dużej ilości wątpliwości, bo to najczęściej ludzi blokuje przed inwestowaniem, jakieś wątpliwości życiowe. Postanowiłem, że opowiem wam o książce, którą też napisałem, Rozruch inwestycyjny, czyli jak nie przespać swojego życia. I postaram się tą książkę w miarę możliwości po prostu nagrać w podcastach, w częściach, tak żebyście mogli sobie po prostu ją przesłuchać. I z moim głosem jako lektora, no będziecie mogli się, że tak powiem, dłużej zapoznawać w zakresie tej książki. Okej, ale wracamy teraz już do kwestii związanych z taką subiektywną bardzo, bo moją analizą rynku nieruchomości. I podzieliłem tą sekcję całą na cztery takie tematy. Prawo, działania rządowe, rynek najmu i flipowanie. Więc jeżeli obserwujemy działania na poziomie prawa, które się zmieniają, różne ustawy, przepisy. Jedni mogą powiedzieć, że uszczelnia się zakres prawny w funkcjonowaniu rynku nieruchomości, czy to dla osób prywatnych, czy to dla spółek, czy innych podmiotów prawnych, no to na pewno będzie się to działo. Tak jak i na Zachodzie są po prostu już tak szczelne możliwości, no właściwie tak szczelne przepisy, że właściwie no, jeżeli ktoś myślał, że jakieś luki się będą pojawiać w Polsce i dalej na nich będzie można robić jakieś tam biznesy, no to pewnie się zawiódł, bo no rząd działa dość, myślę, szybko, dość skutecznie, no i w niektórych segmentach rynku nieruchomości jest to dość mocno odczuwalne. No chociażby mieliśmy sytuację z gruntami rolnymi, które bardzo mocno no, zostały zabetonowane, jeżeli chodzi o obrót taki swobodny, jaki był do tej pory możliwy, czyli do tej pory, zanim ta ustawa weszła, czy też teraz zabierają się za uszczelnianie, czy też no, doprecyzowanie, powiedzmy, warunków zabudowy w związku z działkami budowlanymi, czy też przekształcaniem tych działek, z działaniami deweloperów. Także no, sami widzicie, obserwując na różnych portalach informacje, czy też to, co się dzieje w mediach, jak często pojawia się temat rynku nieruchomości w zakresie prawa, które się po prostu modyfikuje w taki sposób, że no samo inwestowanie w nieruchomości nie staje się trudniejsze, ale staje się przede wszystkim inne niż wcześniej. I to do tej inności należy się przyzwyczaić, dlatego że ona w pewnym sensie będzie standardem. No i jakby na tym polu będą pojawiać się dalej różne opcje do inwestowania. Być może będą wprowadzane bardzo fajne narzędzia. Zmieniło się chociażby to, że w ramach najmu na prowadzonego najmu na osobę fizyczną doprecyzowano działania w związku z rozliczaniem podatków w ramach ryczałtu ewidencjonowanego na 8,5%, wskazano też jakby taki drugi próg 12,5%, który czy tam 13%, który no już w jakiś sposób normalizuje rozliczenia podatkowe no, w tym zakresie. I to na pewno daje takie, bym powiedział, poczucie jakiegoś bezpieczeństwa dla osób, które wcześniej nie wiedziały, czy aby rozliczanie ryczałtem, nie wiem tam ileś mieszkań się ma, jest dalej możliwe, nie wiem, nie prowadzi się działalności, prowadzi się tą działalność. Oczywiście jest wiele takich kwestii też niejasnych, jak co tam rozliczać i no tutaj na pewno jest dalsze pole do popisu, jeżeli chodzi o stronę rządową, żeby w jak najlepszym stopniu no, interpretowała te bieżące przepisy lub dawała nowe, które nie będą sprawiały kłopotu inwestorom, tak? Co i jak rozliczać. No, czasami się wydaje to takie banalne, ale de facto często się spotykamy z jakimiś niejasnościami i nadinterpretowywaniem jakichś sytuacji, gdzie jeden urząd skarbowy daje jakąś interpretację, potem zbijany jest przez jakiś sąd, w innym urzędzie skarbowym otrzymujemy na tą samą sytuację zupełnie inne stanowisko, więc no na pewno tutaj to prawo wymaga jakiegoś takiego ujednolicania i no, brakuje też takiego pewnego podejścia precedensowego, że gdzieś w jednym miejscu uzyskana interpretacja jest pewnego rodzaju wyznacznikiem dla podobnych tego sytuacji lub takich samych na terenie całego kraju, no bo jednak urząd, nie wiem, w Zakopanem da inną interpretację niż urząd w Gdańsku i już trzeba się zastanawiać, czy aby nie zmieniać adresu, żeby uzyskać korzystną dla siebie interpretację, więc no dochodzi do pewnych patologii, które no należałoby wykorzeniać i po prostu nie myśleć, jak 10 razy bardziej kombinować, żeby coś tam obejść, tylko mieć jasno określone standardy prawne w związku z tymi naszymi działaniami, jakie chcemy podjąć. Pamiętajmy też, że no rząd dość mocno zaczyna działać w zakresie też rynku najmu, rynku deweloperskiego. Pojawiają się coraz bardziej intensywne działania na poziomie programu Mieszkanie Plus, ale w tym akurat nie upatrywałbym jakiejś wielkiej konkurencji, bo też trzeba prześledzić, kto jest beneficjentem tego programu, w jakim standardzie będą budowane te budynki, za jakie pieniądze. No i też pamiętajmy, że nawet porównując rynek najmu takiego wolnorynkowego względem rządowego, takiego bym powiedział bardziej zamkniętego ze względu na określoną konkretnie grupę beneficjentów, bo nie każdy z tego skorzysta, to raz. Dwa, że ci, co skorzystają, to niekoniecznie będzie wpływało na ich mobilność, no bo jednak jak ktoś ma płacić, a będzie płacił na przykład podobny czynsz do rynkowego z opłatami, zanim wyposaży to mieszkanie, to gdzieś tam wszystko się rozbija, uśrednia i de facto może wynieść bardzo podobną stawkę, co najem gdzieś tam od ciebie czy ode mnie, jako właścicieli mieszkań. No ale rzecz jest w tym, że no, dopiero gdzieś tam ten najem z możliwością spłaty tego kredytu, który został zaciągnięty de facto na wybudowanie tego budynku i tego lokalu, będzie dawał jakiś sens dla tego najemcy, który po tam iluś latach stanie się właścicielem. Oczywiście no, nie wpływa to w żaden sposób na mobilność, jak zakłada ten program, no bo w tym momencie płacąc podobne kwoty co rynkowe, czy też ładując się w mieszkanie, gdzie jesteśmy najemcą, a potem właścicielem, no to mamy sytuację taką samą jak w kredycie hipotecznym i tak naprawdę no, dochodzimy do własności, nieruchomości, stajemy się właścicielem i potem możemy to mieszkanie sobie sprzedać albo w nim dalej zostać, więc de facto no, nie jesteśmy mobilni, tak? Mamy pewną kotwicę w związku ze swoją pracą, czy też z tym, że po prostu mamy to mieszkanie do spłacania, bądź już je spłaciliśmy i jesteśmy jego właścicielem. Więc no, tak naprawdę tej mobilności tutaj jakoś specjalnie nie widzę. No też trzeba się zastanowić, czy aż tak duże miasta będą miały konkurencję w postaci tego programu, czy też innych działań w zakresie budowy mieszkań na wynajem, czy też z tym dojściem do własności przez spółki Skarbu Państwa. No chociażby z tego względu, że prawdopodobnie jakość budowy tych mieszkań no, nie będzie powalająca, a tak samo no, nie ma jakiejś tam super, nie ma jakiegoś super komfortu w mieszkań w wielkiej płycie. Mimo to no, dalej jest to zasób ogromny mieszkań i tam najwięcej transakcji się też każdego dnia odbywa, więc de facto no, im więcej takich mieszkanek powstanie wytworzonych przez spółki Skarbu Państwa, no tym pewnie znowu za ileś tam lat będzie to największy zasób do obrotu, jeżeli znowu ludzie będą już właścicielami. Podobnie było przecież z Wielką Płytą. Na początku były to mieszkania spółdzielcze, gdzie ludzie płacili czynsze, nie było mowy o tym, żeby być żeby mieć coś na własność. Tak po jakimś czasie się to zmieniało i dzisiaj no całe flipowanie mieszkaniami tak naprawdę, czy najem w dużej mierze procentowo kręci się właśnie przez bloki w Wielkiej Płycie. Tak i tu pewnie będzie w dłuższej perspektywie czasu. Oczywiście standardy rynkowe się zmieniają, więc no też należy to obserwować, bo zauważcie takie tendencje, które no są dość, bym powiedział, niepokojące dla osób, które kupiły w wysokich cenach swoje lokale na inwestycje. Dlaczego? No oczywiście, jeżeli kupiłeś za gotówkę, no to nie masz na karku tego kredytu, który może w jakimś tam stopniu zostać podwindowany przez wzrost stawek WIBOR. Póki co one są niskie i niskie pewnie jeszcze długo mogą zostać, ale no zawsze jest to jakiś tam czynnik ryzyka wpływającego na rentowność. Natomiast patrząc tylko i wyłącznie na to, co się dzieje w przypadku mieszkań wynajmowanych na pokoje, no to zauważam dość duże zagęszczenie się tego rynku. Dużo takich inwestorów weszło, którzy przelicytowują realne ceny mieszkań rynkowych i płacą po prostu za nie dla zasady, bo wiedzą, że już tych mieszkań nie ma dużo jako zasobu do pozyskania i on bardzo szybko z rynku znika w cenach wysokich. Mowa tu o mieszkaniach takich najbardziej rentownych do przekształcenia, czyli 4 na 6. Kupujemy mieszkanie tam powiedzmy 60 kilka metrów, przerabiamy je, adaptujemy na 6 pokoi i wynajmujemy dalej. Więc ten model przynosi oczywiście najlepszą stopę zwrotu pod warunkiem, że kupimy też taki lokal tanio, w miarę ekonomicznie przeprowadzimy remont. Natomiast w związku z tym, że już tanio jest coraz trudniej kupować takie lokale, szczególnie w dużych miastach, gdzie zasób wielkopłytowy jest największy, no to patrząc na rynek poznański, jak się spotykam z wieloma ludźmi, którzy mają też takie mieszkania lub szukają ich na co dzień, sami stwierdzają, że faktycznie jest tutaj już duża zmiana, no i trzeba szukać alternatywnych rozwiązań. I też taka tendencja odpływu kapitału od osób, które gdzieś tam się już orientują na bieżąco, jak rynek wygląda, jakie niesie za sobą tendencje i mogą one wpływać na obniżenie czynszów najmu, przynajmniej w najmie na pokoje, bo o kawalerkach zaraz powiem, przerzucają swój kapitał po prostu na domy i domy dalej są w dobrych lokalizacjach, gdzieś przy terenach nawet dużych zakładów pracy, czy też w okolicy dobrych dojazdów do miasta albo w samym mieście. Domy są trudno sprzedawalne, jeżeli chodzi o taki swobodny nimi obrót, no bo po prostu mają swoją cenę ze względu na wielkość. lub usytuowanie, więc no jak ktoś ma dom o wartości powyżej 600 tysięcy w górę, no to oczywiście nie jest to takie łatwe, żeby to sprzedać z dnia na dzień jak kawalerkę za tam 150 tysięcy. Więc tym samym lepiej taki dom nieraz wynająć, przykładowo za 2, 2,5-3 tysiące złotych, a mieć możliwość podnajmu tego domu, przekształcając go tam na znowu ileś kawalerek przykładowo, czy też pokoi. No i ten dom wówczas może wygenerować dużo większą korzyść niż mieszkanie po adaptacji 4x6. Więc no na pewno odpływ jakiś kapitału w kierunku domów jest też w jakimś stopniu zauważalny. No warto też pamiętać, jak się ma rynek najmu na pokoje względem kawalerek, bo to, co u siebie zauważam, w swoim jakby portfelu inwestycyjnym i moich tutaj współinwestorów, jest na pewno dużo, dużo bardziej korzystniejsze, żeby zacząć inwestować w małe kawalerki, małe mieszkania. O tym nagram osobny podcast Małe pokoje, małe mieszkania, ale do czego chciałem nawiązać to to, że na pewno jest to niesamowita alternatywa do właściwie każdego innego typu mieszkaniowego. Tak? Czyli mówimy tutaj o mieszkaniach, które są małe, ładne i przede wszystkim mają tą funkcję prywatności zapewnioną. Mówimy o kawalerkach od 10 do 20 metrów kwadratowych, które są w pełni funkcjonalnie urządzone w stylu nowoczesnym, czy to w kamienicy, czy raczej już mniej w wielkiej płycie, bo tam są kawalerki najczęściej około 30 metrowe, więc już większe, mniej opłacalne do nabycia, ale oczywiście kawalerki w kamienicach jak najbardziej w takich rozmiarach bardzo małych występują. No oczywiście kamienice mają swoją specyfikę, żeby taki lokal wytworzyć, czy też w ogóle nieraz pozyskać, ale no, to do czego zmierzam to przede wszystkim rentowność, bo jeżeli uzyskuję na kawalerkach rentowność na poziomie od 14 do 17%, no to jest to naprawdę bardzo, no bardzo, takie bym powiedział, budujące względem wszelkich innych form najmu mieszkaniowe, na cele mieszkaniowe. No i te kawalerki przede wszystkim schodzą jak świeże bułeczki. I to na pokojach jest zauważalne, ale dopiero po 15 dniu września, kiedy ludzie, którzy szukają pokoi na początek października na studia, jest szturm na ostatnią jakby partię tych mieszkanek na pokoje. Jest to takie oferty, są last minute bym powiedział i wtedy schodzi też bardzo dużo tych pokoi. No ale do 15 września jest dużo oglądaczy i czas angażowany w osoby osób zarządzających tymi lokalami jest na pewno dużo bardziej wykorzystywany, no i ta skuteczność też nie jest taka jak po 15 września, więc też można się zastanowić, trzeba by umów najmu nie robić do 15 września każdego roku, tak żeby ci klienci, którzy są, kończyli je wtedy, kiedy już będą od razu następni, a nie żeby ich tam szukać dłużej, a szukamy dłużej często dlatego, że na rynku pojawia się coraz więcej mieszkań w bardzo zbliżonym do siebie standardzie i moi znajomi wykańczają mieszkania tak jak ja tak jak oni, można powiedzieć, jedno i to samo się kręci w kółko, standard IKEA, Bodzio i inne takie bardzo podobne kolorystyki, dekoracje, więc tak naprawdę oglądamy ciągle te same zdjęcia, coraz mniej jest mieszkanek takich, czy tych pokoików, gdzie no znacznie to odbiega od siebie, gdzie trąci jeszcze PRL-em, starymi kanapami, półkołtapczanami, mieszkaniem z jakąś babcią za drzwiami, także jest już to rzadkość. Ludzie cenią sobie standard, cenią sobie wygląd, funkcjonalność, to co jest na stanie ze sprzętów, z wyposażenia. Wchodzą, mieszkają i naprawdę nieraz jak miałem okazję patrzeć na reakcje klientów, wchodząc do mieszkania trochę bardziej zużytego względem mieszkania nowego, no to w nowym względem starego, no to bez porównania szybciej udało się zapełniać wszystkie miejsca. Tak jak wcześniej, czy stare, czy nowe, nie miało to znaczenia. Po prostu było to tylko lekka różnica, a teraz ta nawet lekka różnica nieraz jest widoczna. Jak widzicie. Natomiast co do kawalerek, kawalerki schodzą w ciągu 24 godzin i jeżeli wrzucamy ładnie zrobione zdjęcia fajnego mieszkania, no to średnio po 6, 8, 12 godzinach już mieszkanie jest zarezerwowane bez negocjacji czynszu i kawalerki takie 20-metrowe ze spokojem można wynająć za 1300, nawet 1400 zł plus media. Więc nie jest to jakiś kłopot. Oczywiście trzeba mieć spełnionych kilka takich elementów związanych ze standardem, z wyglądem, z funkcjonalnością, no i z profesjonalną obsługą tego, żeby klient widział, że no, będziemy się zajmować tym najmem po prostu dobrze i dobrze go obsłużymy jakościowo. A on to doceni, podpisując z nami umowę na naszych warunkach, więc jakby no, to jest klucz do tego, żeby tą rentowność utrzymać na wysokim poziomie. No i wracając jeszcze powiedzmy do tych działań rządowych, jak widzicie, no wszystko co gdzieś tam wiąże się z jakimś tam socjalem, czy też możliwością pozyskania kapitału, chociażby no kontynuacja programu MdM, tych dofinansowań, no będzie się wiązać z szybkim jego wyczerpaniem, bo już powiedzmy gdzieś tam jak się pojawią możliwości na rok 2018, to za chwilę się skończą, bo tych pieniędzy będzie coraz mniej, dlatego że one są przerzucane w budowę tych mieszkań. No i według mnie w ogóle tak naprawdę się nie powinno budować mieszkań, tylko dawać możliwości rynkowe, prawne, podatkowe wszystkim tym, którzy chcą te mieszkania budować, prywatnym inwestorom. Jeżeli mowa jest o najmie, no to docelowy zysk Skarbu Państwa mógłby płynąć z podatków, z VAT-u, z tego, co pieniądz będzie w obrocie. Więc no, ci, co zarobią, gdzieś muszą wydać, więc no, tak naprawdę i tak by to wróciło, a odbyłoby się to na poziomie papierowym, administracyjnym, ustawowym, na poziomie Sejmu, Senatu i podpisu prezydenta. Więc de facto no, myślę, że dużo efektywniej byłoby również wesprzeć. Oczywiście, jeżeli ruszyła budowa, niech ona będzie, ale dać możliwość również na przykład dużych odpisów podatkowych, czy też ulg, lub też no, dofinansować jakoś ten sektor prywatnych inwestorów, tak jak kiedyś była duża ulga budowlana, kiedyś można było materiały, znaczy VAT od tych materiałów odpisywać sobie, no tak teraz się to wszystko ucięło, no i dlatego to budownictwo takie prywatne gdzieś też się zahamowało lekko. Oczywiście, no dużo deweloperów buduje dalej i też wszystko schodzi na pniu, można powiedzieć. No ale myślę, że ludzie, którzy mają kapitał, mogliby również coraz więcej tych mieszkań kupować i no i robią to, ale mogliby robić to jeszcze efektywniej. Więcej działek by szybciej zostało zagospodarowywanych na poziomie powiedzmy urbanizacyjnym, by się mogło tutaj więcej dziać elementów, które pozwolą tworzyć taki potencjał na polu inwestycji prywatnych dzięki temu, że rząd na to by pozwolił po prostu. I jeżeli by podatki ograniczył na przykład do zera, to myślę, że dużo więcej by na tym wyciągnął niż te podatki gdzieś tam windować, czy też no, dawać ich mnożenie, że tak powiem, tych przepisów, no bo to nigdy nie będzie do końca służyło temu, żeby no taki średnio rozgarnięty Kowalski się w tym wszystkim po prostu połapał. Co do rynku najmu, no to na pewno kilka takich pozytywnych zmian, no może nie tyle co tam powiedzmy ten najem okazjonalny, ale najem instytucjonalny się pojawił. No on jest bardziej, no on jest przeznaczony oczywiście dla podmiotów prawa handlowego, a nie dla osób fizycznych, takich jak spółki z o.o. Więc no, spółki z o.o. wtedy mogą sobie działać, powiedzmy, też skuteczniej, jeżeli chodzi o windykację, o eksmisję bardziej tych lokatorów. No i oczywiście też są konkretne wymogi do spełnienia, ale już przy tej umowie najmu okazjonalnego i instytucjonalnego te możliwości eksmisyjne się poprawiły. Też się to normalizuje, bo było to pewnym takim taką zmorą, że no tutaj ten lokator jak nie będzie płacił, no to po prostu jesteśmy ugotowani, bo go ochronią wszelkie możliwe przepisy wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów, no i tym samym takiej osoby nie da się pozbyć, więc warto się tym tematem też zainteresować. Być może będę poruszał też te kwestie w jakichś audycjach, tak żeby doprecyzować. W tej chciałem po prostu taki kalejdoskop różnych takich przemyśleń moich zrobić związanych z tym, co się dzieje. No i ostatnia rzecz, no to to, co się dzieje, powiedzmy, w zakresie flipowania. Flipowanie mieszkaniami, jak zauważyłem, kiedy mówimy tutaj o mieszkaniach takich, bym powiedział, na zasadzie udało się kupić, mam fuksa, wpadła okazja, czy też no, są to tylko takie z rynku strzały, dzisiaj jest, a potem 2 miesiące nie ma, no to w tym momencie też te zyski mogą trochę topnieć ze względu na ilość osób, które szuka, duża ilość pośredników, która szuka, dużo zawodowców, która ściąga dużo mieszkań z rynku, zanim się one gdziekolwiek pojawią. No i ściągają do biura pośrednictwa, pośrednicy sami kupują, także no na pewno jest tutaj pod tym względem trudniej, żeby dobre okazje pozyskać osobie, która na rynku jeszcze nie jest, bądź dopiero w niego wchodzi, i tu na pewno nie chodzi o to, żeby się zniechęcać, ale żeby podpatrywać te działania, te tendencje i wypracować swój warsztat i już kiedy się kupi to pierwsze mieszkanie, zobaczyć jak to jest, jak przejść ten proces i każde kolejne będziemy robić już dużo lepiej, dużo efektywniej, no i nieraz to pierwsze może się okazać, że na nim też świetnie zarobimy, więc to jest kwestia nieraz miasta, nieraz szczęścia, nieraz skutecznej, przemyślanej strategii, nieraz znajomych, nieraz pośrednika, który przyniesie nam taką okazję, więc im więcej kanałów uruchomić, tym na pewno zyski będą, bym powiedział, lepsze. Natomiast co nie zmienia faktu, że ilość osób szukających na flipy mieszkań jest tutaj duża i no, ta konkurencja na pewno jest odczuwalna, szczególnie w dużych miastach, gdzie te osoby bardziej doświadczone mają dużo więcej relacji wyrobionych i przez to szybciej te oferty zgarniają z rynku. I tu już nie mówię tylko o samych mieszkaniach, mowa o całych budynkach. Wiele kamienic jest w ten sposób kupowanych, dlatego że najłatwiej jest tak naprawdę, jeżeli kamienica nie ma wielu lokatorów, bądź jest pusta, wytworzyć tak naprawdę poprzez odpowiednie działania techniczne czy administracyjne później no, nowy zasób mieszkań, który będzie no, wytworzeniem okazji de facto dla samego siebie, no i dobrą ofertą wypuszczoną w rynek, więc tym samym na pewno warto też przemyśleć kwestię zakupu samych kamienic, bo jest to alternatywa i to duża alternatywa dzisiaj do wielkiej płyty, do grzebania w domach, gdzie właściwie no nie da się już tam dzielić kawalerek i na osobne księgi wieczyste zakładać na nie, pomijając jakieś normy i tak w ten sposób omijając przepisy, jak to niektórzy robili do tej pory. Także no, zakup całych kamienic na pewno jest i jeszcze pewnie jakiś czas będzie ciekawą opcją, no ale i myślę, że na tym polu się pojawią kolejni gracze, którzy będą windować ceny i po prostu zadowolą się mniejszym zyskiem, a ci, co myślą, żeby kupić kamienicę taniej, po prostu przestanie być to wykonalne. No ale taki jest rynek, to się zmienia, więc trzeba obserwować go, trzeba patrzeć, w którą stronę idą ceny, w którą stronę idzie przepływ ludzi, co się opłaca wynajmować, co się opłaca kupować, czy lokale użytkowe, czy też wykorzystanie potencjału piwnic. Tu Was odsyłam na swój fanpage Zrozumieć Nieruchomości na Facebooku. Fanpage się nazywa Skuteczne sposoby inwestowania, więc no tam na pewno sobie zobaczycie parę ciekawych filmików. Zapraszam was na swoją stronę internetową zrozumieć-nieruchomości.pl, tak żebyście sobie właśnie przejrzeli te wszystkie nowe rzeczy, które gdzieś tam się u mnie dzieją. No i bądźmy na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami, które krążą, które trzeba umiejętnie interpretować, wyciągać wnioski, no i po prostu dzięki temu skutecznie działać. Więc zapraszam was przede wszystkim do spotkania w Warszawie w weekend, jeżeli będziecie mogli. Potem mamy książkę. Zobaczymy, co będzie w międzyczasie. W międzyczasie będą święta. W styczniu mamy maraton u Wojtka Orzechowskiego. O tym będzie jeszcze też mowa. I tam też będę, więc no, będzie trochę tych wydarzeń, ale nie jakby samymi wydarzeniami człowiek żyje, tylko tym, co realnie osiąga, więc oczywiście do końca roku jeszcze mamy trochę czasu. Warto no, jeszcze tych mieszkanek trochę pozyskać, no bo teraz jest taki okres, gdzie ten rynek taki wydaje się troszeczkę senny, bo już wchodzimy w głęboką jesień za chwilę, ale no nie do końca tak jest. W dużych miastach dalej jest ożywienie i faktycznie ekipy remontowe mają co robić, ruch w dużych marketach budowlanych dalej jest, więc no patrzcie na wszystko co dookoła, wyciągajcie wnioski, uczcie się, no i pewnie do następnej audycji będę już, postaram się, może nie będę wam tak na 100% obiecywał, że tydzień w tydzień będzie audycja, ale postaram się na pewno nagrywać częściej, także napiszcie też w komentarzu pod tą audycją, czy wam się tego dobrze słuchało, ale też zaproponujcie jakieś tematy, jeżeli chcecie, żebym w swoich być może kolejnych 50 audycjach omówił jakiś temat, który szczególnie ciebie interesuje, no to napisz go, jeżeli będę się czuł na tyle kompetentny, żeby się wypowiedzieć w jakimś temacie, który napiszesz, no to postaram się go wkomponować w tą ramówkę. Także wszystko też będzie zależeć od was, jeżeli będzie słuchalność odpowiednia, jeżeli będziecie mnie w jakiś sposób też wspierać komentarzami, pytaniami, no to ta aktywność z mojej strony będzie większa, mam nadzieję, bo już też moje działania tutaj inwestycyjne leciutko wyhamowały, więc już spokojnie mogę się zająć też innymi tematami, między innymi też nagraniem parunastu, myślę, ciekawych audycji i dokończyć redakcję książki, tak żeby wszystko się udało zrealizować w terminie. Trzymajcie się, pozdrawiam was ciepło, do zobaczenia w Warszawie.